Dragon patrzył jak zaczarowany. Nie mógł uwierzyć w to, co widzi. Naraz tajemniczy wyprostował plecy, uniósł się. Wtedy nasz inspektor odsunął się gwałtownie od krawędzi groty. Miał na tyle rozsądku, że nie rzucił się w paniczną ucieczkę, lecz zaczął przesuwać się wolno wzdłuż ściany. Gdy dobrnął do korytarza za schodkami, zatrzymał się. W głębi groty dochodziły odgłosy kroków. Latarnia zakołysała się nagle. Granice cieni i świateł przesuwały się ruchem wahadłowym. Był to sygnał do szybszego odwrotu. Paragon wysoko podkasał prześcieradło, odetchnął głębiej i ruszył szybkim krokiem. Gdy jeszcze raz obejrzał się za siebie i stwierdził, że nikt go nie ściga, puścił się biegiem. Jego rozczłapane trampki zatupotały po wyklepanej glinie korytarza, rozwiane poły prześcieradła szybowały jak białe skrzydła. Przy niszy, gdzie rozchodziły się dwa korytarze, zatrzymał się. Krzyknął zdławionym głosem. — Manjaro! — Co? — usłyszał z głębi drugiego korytarza. — Zjeżdżamy! — Co się stało? Z mroku wysunęła się czarna postać mnicha. Dwie strugi światła skrzyżowały się jak dwie rozżarzone szpady. — Co się stało? — powtórzył Manjaro, odsuwając kaptur z czoła. — Tajemniczy! Tyle tylko potrafił z siebie wykrztusić. Schwycił Manjara za rękę, pociągnął za sobą. Nadinspektor ruszył bez słowa sprzeciwu. Zatrzymali się dopiero w kolumnowej sali.
Tajemniczy tam był?
Zapytał zziajany Manjaro.
Był. Widziałem go tak, jak teraz ciebie.
A Marsjanin?
Marsjanina nie było.
To co się z nim stało?
Nie wiem. Może to jego wspólnik. Może go sprzątnął. Jeżeli Marsjanin znalazł skarby, to wszystko możliwe.
Dlaczegoś go nie nastraszył? Paragon zdarł z głowy bandaże. Twarz miał czerwoną. W jego oczach błąkał się lęk. Czyś ty, bracie, zwariował? Tajemniczego? Przecież to największy z naszych przestępców.
Ja bym spróbował.
Paragon parsknął.
Szkoda, że cię tam nie było.
Obejrzał się z lękiem za siebie.
Lepiej, bracie, stąd zjeżdżajmy.
Wybiegł z sali, skierował się w lewą stronę ku murom, gdzie w przepustach między ścianami rosły najgęstsze krzaki. Jak nurek w wodę rzucił się w zieloną gęstwinę. Za nim znikł Manjaro. Znaleźli się pod strzelnicą. Prześwit w murach rzucał na krzaki jasny dywan światła. Było cicho i spokojnie. Pod murami rosła puszysta trawa. Dyszeli ciężko.
To ci, bracie, sensacja, odezwał się Paragon. Sherlock Holmes też miałby z tym kłopot.
Polujemy na Marsjanina, tu tajemniczy. Manjaro wolno zrzucał z siebie czarny worek.
Nad tym trzeba się dobrze zastanowić. Będziemy myśleli do wieczora i niczego mądrego nie wymyślimy.
Trzeba się zastanowić, co się stało z Marsjaninem, rzekł z rozwagą Manjaro.
Czy ty jesteś pewny, że go tam nie było?
Nie było go, to fakt.
Chyba, że tajemniczy go sprzątnął i schował do walizki.
To mało prawdopodobne. Jeżeli Marsjanina nie było w grocie, to znaczy, że musi być gdzie indziej.
Ale z ciebie filozof, zaśmiał się Paragon. A jeżeli nie ma go gdzie indziej?
Nie przeszkadzaj, ofuknął go nadinspektor. Wyjął z kieszeni notes i pogrążył się w rozważaniach.
Przyjmijmy, że Marsjanin odnalazł w grocie skarby, a tajemniczy śledził go.
O, to się nawet zgadza, podjął Paragon.
Fakt, że go szukał w leśniczówce i stale kręcił się na zamku i pytał o niego perełkę. To by nawet dość dobrze klapowało.
Tak, tajemniczy na pewno śledził Marsjanina, a dzisiaj go odnalazł. Teraz musimy rozwiązać zagadkę, czy on go zakatrupił.
Zakatrupił.
Westchnął Paragon.
A to jeszcze nie jest takie pewne. Jeżeli tamten znalazł skarby, to tajemniczy legalnie go zakatrupił. Tak mi dyktuje mój niezawodny mózg elektronowy.
Manjaro pobladł.
A może twój mózg się myli? Dałby Bóg, bo strasznie nie lubię truposzów.
W tym momencie spojrzenie Paragona padło na skraj murów. Na tle czystego nieba stał Marsjanin. Paragon zamrugał powiekami, jakby chciał spłoszyć senną zjawę, lecz zjawa nie miała zamiaru zniknąć.
Chłopiec wydał jęk zdumienia. Wyciągniętym ramieniem pokazał w kierunku strzelnicy.
Marsjanin, wybełkotał Mandżaro.
Długi jak tyka, pogięty jak korzeń, tajemniczy jak duch. Marsjanin stał zapatrzony przed siebie. Budził podziw i grozę. Chłopcy patrzyli na nie jak zaczarowani. Tymczasem zjawa zaczęła schodzić w kierunku przejścia wiodącego do kolumnowej sali.
To będzie kawał, jak on napatoczy się na tajemniczego, szepnął Paragon.
Ciii. Mandżaro przytknął palec do ust gestem nakazującym milczenie. Obaj znakomici detektywi z wielkim napięciem wpatrywali się w niezdarną postać Marsjanina. On natomiast wolnym krokiem zbliżał się do schodków i, minąwszy wejście do kolumnowej sali, poszedł ku małemu dziedzińcowi. Paragon zrzucił z siebie resztę przebrania. Zawinęli prześcieradła w worek, ukryli je w krzakach i pośpiesznie ruszyli za właścicielem przedpotopowego wehikułu. Gdy dobiegli do bramy, ujrzeli na drodze jego białą, mocno przybrudzoną furażerkę. Władca podziemnego królestwa majestatycznie zstępował z zamkowej góry. Paragon mocno ścisnął ramię Mandżara.
Teraz to już go mamy!
Na werandzie willi Rusałka pani inspektor Radońska z bajecznym apetytem zajadała drugie śniadanie. Jej zielonkawe oczy uśmiechały się do rumianych bułeczek posmarowanych masłem, do poziomek pływających w śmietanie i do pełnego kubka pachnącego kakao. Pani inspektor miała czułe podniebienie i nieludzki wprost apetyt. Nic więc dziwnego, że po takim śniadaniu, kiedy ogarnęła ją błogość, radośniej mogła spojrzeć na świat i cieszyć się życiem. Nic nie potrafiło zakłócić jej dobrego nastroju, nawet nurtująca ją myśl, że jednak do tej pory nie zawiadomiła nikogo o wspaniałych wynikach swego rannego wywiadu. Była mile zadowolona, że to właśnie ona, dopiero co mianowana inspektorem, wpadła na ślad szajki przestępców. Wszystko bowiem wskazywało na to, że lokatorzy z plebanii stanowią niezwykle ciekawy obiekt dla młodych detektywów. Niepokoiło ją jedynie jedno. Co oni mogli zamurować w podziemiach zamku? Słyszała wyraźnie, jak rozmawiali o jakichś płótnach czy płótnie. Ale czy dla płótna warto tak bardzo się trudzić i narażać na niebezpieczeństwo? Wychodząc z domu, zapytała matkę, która opalała się w ogrodzie na leżaku. Mamusiu, jakie może być drogocenne płótno? Matka zdjęła przeciwsłoneczne okulary, spojrzała z roztargnieniem na córkę. Drogocenne płótno? Nie mam pojęcia, o co ci chodzi. No po prostu o płótno. Płótno. Czy płótno w ogóle może być drogocenne? Mamy kilka gatunków płócien. Są płótna lniane, bawełniane. O jakie płótno ci chodzi? O drogocenne, dla którego można by się narażać, które na przykład można by ukraść. Matka z jeszcze większym zaciekawieniem spojrzała na córkę. Ukraść? Płótno? Pani Radońska z niedowierzaniem kręciła głową. Naraz uniosła rękę do czoła. Czekaj, czekaj, czy nie chodzi o płótno malarskie? Po prostu o obrazy? Teraz na odmianę Jola zrobiła zdziwioną minę. Obrazy? No tak, obrazy. Fachowcy nazywają obrazy płótnami. Mówi się na przykład, jakie ładne płótno, albo malarz namalował ciekawe płótno. Czekaj, czekaj, mamusiu. Jola uniosła oczy w niebo. Drogocenne płótno, czyli drogocenny obraz. Oczywiście, uśmiechnęła się pani Radońska. Można ukraść drogocenne płótno. 2 tygodnie temu czytałam w Życiu o niezwykle zuchwałej kradzieży obrazów z Muzeum Dolnośląskiego we Wrocławiu. Skradziono z pracowni konserwatorskiej kilka flamandów.
Jakich flamandów?
Tak się mówi, to znaczy kilka płócien starych mistrzów flamandzkich.
Czy to coś bardzo cennego?
O, tak. Takie obrazy bywają nieraz bezcenne. Jola jeszcze raz wbiła oczy w błękit nieba. Nagle zerwała się do biegu, jakby straciła 60 kilogramów swojej solidnej wagi i stała się dobrze nadmuchanym balonikiem.
co się stało?
Zawołała za nią pani Radońska, ale Jola nie słyszała matki. Jak tocząca się kula wpadła na drogę i skręciła w stronę leśniczówki.